Duchu Święty, oświecaj nasze serce, nasze umysły, prowadź nas przez czas dzisiejszej katechezy, przez czas naszego życia, do celu, którym jest świętość. Pomóż nam wzrastać w tym, co piękne, tym, co dobre, szlachetne w naszym życiu, a chroń nas przed tym, co słabe, co sprawia, że zatracamy swoje życie. Otwórzmy katechizm Kościoła katolickiego i trwamy przy szóstym przykazaniu, dziś kolejne punkty. Dziś temat związany z rzeczywistością, czystość i homoseksualizm. To są punkty 2357 do 2359 w katechizmie Kościoła katolickiego. Przy dzisiejszej katechezie też posiłkowałem się, przygotowując dokumentem Kongregacji Nauki Wiary na temat związków homoseksualnych, wydanym w 2003 roku przez Jego Świętobliwość, Ojca Świętego Jana Pawła II. Rozpocznijmy zatem seksualizm. Nauczanie Kościoła o małżeństwie, jego komplementarności płci, podejmuje prawdę przyjętą przez wszystkie wielkie kultury świata. Małżeństwo nie jest jakimkolwiek związkiem między osobami. Zostało ono ustanowione przez Stwórcę w swojej istocie, zasadniczych właściwościach i celach. Żadna ideologia nie może pozbawić ludzkiego ducha pewności, że małżeństwo istnieje tylko między dwiema osobami różnej płci, które przez wzajemne osobowe oddanie, im właściwe i wyłączne, dążą do jedności i osób. W ten sposób, udoskonalając się wzajemnie, by współpracować z Bogiem w przekazywaniu i wychowywaniu nowego życia ludzkiego. Prawda naturalna o małżeństwie została potwierdzona przez objawienie zawarte w opowiadaniach biblijnych o stworzeniu, będących również wyrazem pierwotnej mądrości człowieka, w której daje się słyszeć głos samej natury. Istnieją trzy podstawowe elementy stwórczego planu dotyczącego małżeństwa, o którym mówi Księga Rodzaju. Przede wszystkim człowiek, obraz Boga, został stworzony mężczyzną i niewiastą. Mężczyzna i kobieta są sobie równi jako osoby i dopełniają się jako odrębne płci. Płciowość z jednej strony należy do sfery biologicznej, z drugiej zaś zostaje wyniesiona w stworzeniu ludzkim na nowy poziom, osobowy, na którym ciało i duch się jednoczą. Poza tym małżeństwo zostało ustanowione przez Stwórcę jako forma życia, w której realizuje się wspólnota osób związana z pełnieniem aktów płciowych. Dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Czytamy w Księdze Rodzaju. Wreszcie Pan Bóg zechciał powierzyć temu związkowi mężczyzny i kobiety szczególne uczestnictwo w swym dziele stwórczym. Dlatego pobłogosławił mężczyznę i niewiastę tymi słowami: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. W planie stwórcy komplementarność płci i płodność należą więc do samej natury istoty małżeństwa. Co więcej, związek małżeński mężczyzny i kobiety został wyniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Kościół naucza, że małżeństwo chrześcijańskie jest znakiem przymierza Chrystusa z Kościołem. To chrześcijańskie znaczenie małżeństwa nie umniejsza głęboko ludzkiej wartości związku małżeńskiego między mężczyzną i kobietą, ale ją potwierdza i umacnia. Nie istnieje żadna podstawa do porównywania czy zakładania analogii, nawet dalekiej, między związkami homoseksualnymi a planem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny. Małżeństwo jest święte, natomiast związki homoseksualne pozostają w sprzeczności z naturalnym prawem moralnym. Czyny homoseksualne bowiem wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane, czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2357. W Piśmie Świętym stosunki homoseksualne są potępione jako poważna deprawacja. Na ten temat możemy znaleźć liście do Rzymian, pierwszy rozdział, 24-27 wersety, następnie pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 10 werset, pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 10 werset. Ten sąd Pisma Świętego nie uprawnia do stwierdzania, że wszyscy dotknięci tą nieprawidłowością mają tym samym winę osobistą. Świadczy jednak, że akty homoseksualizmu są wewnętrznie nieuporządkowane. Czytamy w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary, dokumencie Deklaracja Persona Humana. Taką samą ocenę moralną znajdujemy u wielu pisarzy chrześcijańskich pierwszych wieków i została ona jednoznacznie przyjęta przez tradycję katolicką. Niemniej, według nauczania Kościoła, mężczyźni i kobiety o skłonnościach homoseksualnych powinni być traktowani z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2358. Takie osoby są wezwane, tak jak inni chrześcijanie, do życia w czystości. Ale skłonność homoseksualna jest obiektywnie nieuporządkowana i czyny homoseksualne są grzechami pozostającymi w głębokiej sprzeczności z czystością. Wobec zjawiska związków homoseksualnych, związków faktycznie istniejących, władze cywilne przyjmują różne postawy. Jesteśmy tego świadkami, widzimy w różnych krajach, jakie jest podejście. czasem ograniczają się do tolerowania tego zjawiska. Niekiedy zgłaszają propozycje legalizacji takich związków pod pretekstem zapobieżenia w odniesieniu do niektórych praw dyskryminacji osoby, która współżyje z osobą tej samej płci. W niektórych przypadkach popierają nawet równouprawnienie związków homoseksualnych i małżeństw we właściwym tego słowa znaczeniu, nie wykluczając uznania zdolności prawnej do starania się o adopcję dzieci. Tam, gdzie państwo przyjmuje politykę faktycznej tolerancji, nie pociągające je za sobą ustawodawstwa, które byłoby wyraźnym zalegalizowaniem takiej formy życia, należy właściwie rozróżnić poszczególne aspekty zagadnienia. Sumienie moralne wymaga, aby w każdym przypadku być świadkami pełnej prawdy moralnej, której przeciwstawiają się zarówno akceptacja stosunków homoseksualnych, jak niesprawiedliwa dyskryminacja osób o skłonnościach homoseksualnych. Należy zatem postępować w sposób dyskretny i roztropny, mając na uwadze przykładowo następujące cele. Ujawnić ewentualne instrumentalne czy ideologiczne wykorzystanie tej tolerancji, wyrazić jednoznacznie niemoralność tego typu związków. Przypomnieć państwu o konieczności utrzymania zjawiska w takich granicach, by nie stanowiło ono zagrożenia dla moralności społecznej i przede wszystkim nie narażało młodych pokoleń na błędne koncepcje płciowości małżeństwa, co pozbawiłoby je koniecznej ochrony i przyczyniłoby się do rozszerzenia się samego zjawiska. Tym, którzy w imię tej tolerancji chcą podejmować działania na rzecz przyznania określonych praw osobom homoseksualnym współżyjącym ze sobą, należy przypomnieć, że tolerowanie zła jest czymś zupełnie odmiennym od aprobowania i legalizowania zła. W wypadku prawnego zalegalizowania związków homoseksualnych bądź zrównania prawnego związków homoseksualnych i małżeństwa wraz z przyznaniem im praw, które są właściwe tym ostatniemu, konieczne jest przeciwstawienie się w sposób jasny i wyrazisty. Należy wstrzymać się od jakiejkolwiek formalnej współpracy w promowaniu i wprowadzaniu w życie praw tak wyraźnie niesprawiedliwych, a także, jeśli to możliwe, od działania na poziomie wykonawczym. Zrozumienie racji powodujących konieczność przeciwstawiania się w ten sposób instancjom starającym się o zalegalizowanie związków homoseksualnych wymaga kilku specyficznych uwag etycznych. Zadaniem prawa cywilnego jest niewątpliwie bardziej ograniczone niż prawa moralnego, a prawo cywilne nie może wchodzić w konflikt z prawem rozumu, bez utraty tym samym mocy wiążącej dla sumienia. Każde prawo ustanowione przez ludzi ma rację bytu jako prawo na tyle, na ile jest zgodne z naturalnym prawem moralnym, uznawanym przez prawy rozum i na ile respektuje w szczególności niezbywalne prawo każdej osoby. Ustawodawstwa przychylne związkom homoseksualnym są sprzeczne z prawem rozumem, ponieważ udzielają gwarancji prawnych analogicznych do tych, jakie przysługują instytucji małżeństwa, związku między dwoma osobami tej samej płci, biorąc pod uwagę wartości, które się z tym wiążą. Państwo nie może zalegalizować takich związków bez uchybienia samemu obowiązkowi promowania i ochrony zasadniczej instytucji dla dobra wspólnego, jaką jest małżeństwo. Można by zapytać, w jakim sensie może być przeciwne dobru wspólnemu rozporządzenie, które nie nakazuje żadnego szczególnego zachowania, a ogranicza się do prawnego uznania faktycznej rzeczywistości. Rzeczywistości, która pozornie wydaje się nie powodować niesprawiedliwości wobec nikogo. tym względzie należy rozważyć przede wszystkim różnicę istniejącą między zachowaniem seksualnym jako związkiem prywatnym, a tym samym zachowaniem jako relacją społeczną prawnie przewidzianą i zaaprobowaną, wyłącznie z nadaniem jej rangi jedynej z instytucji systemu prawnego. Drugi przypadek nie tylko jest o wiele poważniejszy, ale przybiera zasięg o wiele większy i głębszy, przez co prowadziłby do zmian całego porządku społecznego. Prawa cywilne są zasadami ukierunkowującymi życie człowieka w łonie społeczności ku dobru albo ku złu. Odgrywają rolę bardzo ważną, a czasem decydującą w procesie kształtowania określonej mentalności i obyczaju. Formy życia i wzory w nich wyrażane nie tylko kształtują zewnętrznie życie społeczne, ale prowadzą do modyfikowania w nowym pokoleniu zrozumienia i oceny zachowań. Zalegalizowanie związków homoseksualnych powodowałoby zatem przysłonięcie niektórych fundamentalnych wartości moralnych i dewaluację instytucji małżeństwa. W związkach homoseksualnych brakuje całkowicie elementów biologicznych i antropologicznych małżeństwa i rodziny, które mogłyby być racjonalną podstawą dla zalegalizowania prawnego takich związków. Nie są one w stanie zapewnić odpowiednio prokreacji i trwania rodzaju ludzkiego. Ewentualne posłużenie się środkami udostępnionymi przez ostatnie odkrycia w dziedzinie sztucznego zapłodnienia, poza tym, że wiążą się z poważnym uchybieniem szacunkowi należnemu godności ludzkiej, nie zmieniłyby bynajmniej tej ich nieadekwatności. W związkach homoseksualnych jest też całkowicie nieobecny wymiar małżeński, który stanowi formę ludzką i uporządkowaną relacji płciowych. Są one rzeczywiście ludzkie tylko wtedy i tylko na tyle, na ile wyrażają i umacniają wzajemne wsparcie płci w małżeństwie i pozostają otwarte na przekazywanie życia. Jak pokazuje doświadczenie, brak dwubiegunowości płciowej stwarza przeszkody w normalnym rozwoju dzieci, ewentualnie włączonych w takie związki. Brakuje im doświadczenia macierzyństwa albo ojcostwa. Włączenie dzieci do związków homoseksualnych na drodze adopcji oznacza w rzeczywistości dokonanie przemocy na tych dzieciach, w tym sensie, że wykorzystuje się ich bezbronność do włączenia ich w środowisko, które nie sprzyja ich pełnemu rozwojowi ludzkiemu. Oczywiście takie postępowanie byłoby poważnie niemoralne i pozostawałoby w jawnej sprzeczności z zasadą uznaną także przez Konwencję Międzynarodową ONZ o prawach dzieci, według której najważniejszą wartością podlegającą ochronie jest w każdym wypadku dobro dziecka, będącego istotą słabszą i bezbronną. Społeczność swe przetrwanie zawdzięcza rodzinie, opierającej się na małżeństwie. Nieuniknioną konsekwencją legalizacji prawnej związków homoseksualnych jest podważenie definicji małżeństwa, przez co staje się ono instytucją, która w swej naturze prawnie uznanej traci zasadnicze odniesienie do aspektów związanych z heteroseksualnością, jak na przykład zadanie prokreacji i wychowania. Jeśli by z punktu widzenia prawnego małżeństwo między dwoma osobami odmiennych płci zostało uznane tylko za jedno z możliwych małżeństw, koncepcja małżeństwa uległaby radykalnej zmianie z poważną szkodą dla dobra wspólnego. Stawiając związki homoseksualne na tej samej płaszczyźnie prawnej co małżeństwo albo rodzina, państwo działa arbitralnie i wchodzi w konflikt z własnymi obowiązkami. obowiązkami chronienia małżeństwa, chronienia rodziny i stwarzania ich takiej przestrzeni, aby mogło w sposób jak najbardziej dobry rozwijać się i wzrastać. Dla poparcia legalizacji związków homoseksualnych nie można przywoływać zasady szacunku i niedyskryminacji wobec każdej osoby. Czynienie bowiem różnic między osobami albo odmowa uznania prawnego czy przyznania pewnego świadczenia społecznego nie są dopuszczalne tylko wtedy, gdy pozostają w sprzeczności ze sprawiedliwością. Nieprzyznanie statusu społecznego i prawnego małżeństwa formom życia, które nie są, nie mogą być małżeństwem, nie przeciwstawia się sprawiedliwości, ale przeciwnie, jest przez nią wymagane. Nie można powołać się w sposób racjonalny również na zasadę słusznej autonomii osobistej. Inną jest rzeczą to, że pojedynczy obywatele mogą swobodnie zajmować się działalnością, dla której żywią zainteresowanie oraz, że działania te generalnie mieszczą się w powszechnym prawie cywilnym do wolności. Zupełnie inną rzeczą jest to, że działania, które nie wnoszą znaczącego ani pozytywnego wkładu w rozwój osoby i społeczności, miałyby otrzymać od państwa specyficzne i określone uznanie prawne. Związki homoseksualne nie realizują nawet w najdalej idącej analogii zadań, ze względu na które małżeństwo i rodzina zasługują na właściwe i specyficzne uznanie prawne. Istnieją natomiast słuszne racje, by stwierdzić, że takie związki są szkodliwe dla prawidłowego rozwoju społeczności ludzkiej, szczególnie jeśli dopuściłyby się do wzrostu ich efektywnego wpływu na tkankę społeczną. Jako że pary małżeńskie mają za zadanie zagwarantowanie następstwa pokoleń, a zatem wyraźnie przyczyniają się dla dobra publicznego, prawo cywilne nadaje im znaczenie instytucjonalne. Związki homoseksualne natomiast nie wymagają szczególnej uwagi ze strony ustawodawstwa prawnego, ponieważ nie odgrywają wspomnianej roli dla dobra wspólnego. Nie jest słuszna argumentacja, według której zalegalizowanie prawne związków homoseksualnych jest rzekomo konieczne dla zapobieżenia sytuacji, w której współżyjący homoseksualiści straciliby ze względu na sam fakt ich współżycia rzeczywiste uznanie ich powszechnych praw, które mają jako osoby, jako obywatele. W rzeczywistości mogą oni zawsze odwołać się, jak wszyscy obywatele, na podstawie swojej prawnej autonomii, do powszechnego prawa do ochrony sytuacji prawnych wspólnego interesu. Stanowi natomiast poważną niesprawiedliwość poświęcenie dobra wspólnego i słusznego prawa rodziny w celu uzyskania dóbr, które mogą i muszą być gwarantowane w sposób nieszkodzący całemu organizmowi społecznemu. Jakie powinny być postawy tych, którzy tworzą prawo? Jakie powinny być postawy polityków wobec związków homoseksualnych, chociażby podczas głosowań sejmowych? Jeśli wszyscy wierni mają obowiązek przeciwstawiania się zalegalizowaniu prawnemu związku homoseksualnych, to politycy katoliccy zobowiązani są do tego w sposób szczególny na płaszczyźnie im właściwej. Wobec projektów ustaw sprzyjających związkom homoseksualnym trzeba mieć na uwadze następujące wskazania etyczne. W przypadku, gdy po raz pierwszy zostaje przedłożone zgromadzeniu ustawodawczemu projekt prawa przychylny zalegalizowaniu związków homoseksualnych, parlamentarzyści katoliccy mają obowiązek moralny wyrazić jasno i publicznie swój sprzeciw i głosować przeciw projektowi ustawy. Oddanie głosu na rzecz takiej ustawy, tak szkodliwej dla dobra wspólnego społeczności, jest czynem poważnie niemoralnym. W przypadku, kiedy parlamentarzysta katolicki ma do czynienia z prawem przychylnym związkom homoseksualnym, już ustanowionym, musi on przeciwstawić się w możliwy dla siebie sposób i uczynić publicznym swój sprzeciw. Chodzi o należyte świadectwo o prawdzie. Jeśli nie byłoby możliwe całkowite uchylenie rozporządzenia prawnego tego typu, odwołując się do wskazań zawartych w encyklice Evangelium Vitae, postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej. Pod warunkiem, że będzie jasny i znany wszystkim jako osobisty, absolutny sprzeciw wobec praw tego rodzaju i że zostanie zażegnane niebezpieczeństwo zgorszenia. Kościół naucza, że szacunek dla osób homoseksualnych nie może w żadnym wypadku prowadzić do aprobowania zachowania homoseksualnego albo do zalegalizowania związków homoseksualnych. Wspólne dobro wymaga, aby prawa uznawały, popierały i chroniły związki małżeńskie jako podstawę rodziny, pierwszej komórki społeczeństwa. Prawne uznanie związków homoseksualnych albo zrównanie ich z małżeństwem oznaczałoby nie tylko aprobatę zachowania wewnętrznie nieuporządkowanego i w konsekwencji uczynienie go modelem dla aktualnego społeczeństwa, ale też zagubienie podstawowych wartości należących do wspólnego dziedzictwa ludzkości. Kościół nie może nie bronić tych wartości ze względu na dobro ludzkie i całej społeczności. Homoseksualizm i czystość, temat, który podejmujemy podczas naszej dzisiejszej katechezy, to rozważanie oparte było na dokumencie Kongregacji Nauki Wiary zatytułowanym na temat związków homoseksualnych, który został wydany przez Jego Świętobliwość Jana Pawła II w czasie audiencji udzielonej 28 marca 2003 roku. Zapraszam do tego, aby wspólnie pochylić się nad tymi słowami, nad tym zagadnieniem. Zagadnieniem, które, jak widzimy, ma dwie takie płaszczyzny w nauczaniu Kościoła. Z jednej strony Kościół mówi bardzo konkretnie, że nie można zgodzić się na tego typu czyny. Nie możemy aprobować tego typu czynów. Dlaczego? Widzimy, do jakich konsekwencji prowadzą tego typu rzeczywistości w życiu poszczególnych ludzi, w rzeczywistości całego społeczeństwa. I jest ta druga strona. Kościół również bardzo konkretnie akcentuje wielką delikatność, wrażliwość w podejściu do osób zmagających się z homoseksualizmem. Te dwie płaszczyzny podejścia. Z jednej strony nie można się zgodzić, z drugiej strony też wyjść z pomocą, wyjść z dłonią pomocną drugiego człowieka, a nie jeszcze pogrążać jeszcze gdzieś poprzez swoje zachowania, poprzez swoją mowę, poprzez swój sposób odniesienia, pogłębiać dramat człowieka.